W magazynie Trochę Kultury czas na kolejnych gości. Są z nami znakomici poeci Marcin Sendecki.
Dzień dobry.
I Dariusz Sośnicki.
Dzień dobry.
Panowie przyjechali z dwoma, chciałbym powiedzieć, nowymi książkami, o ile za takie można uznać zbiory wierszy z roku 2014, ale póki co to są wasze ostatnie książki. Darek Sośnicki przyjeżdża z Wysokimi Ogniskami, Wybór i posłowie Paweł Kaczmarski, a Marcin Sendecki przyjeżdża z Pamiątką z celu Lozy, z Wyborem i posłowiem
Pawła Mackiewicza.
Te książki już funkcjonują w przestrzeni literackiej. Wczoraj na spotkaniu rozmawialiśmy sporo na temat gestu powielenia, ponieważ Marcin Sendecki w 2012 roku wydał Błam, czyli wiersze zebrane, natomiast Dariusz Sośnicki w roku 2011 pokusił się o sygnowanie swoim nazwiskiem książki O rzeczach i ludziach, wiersze zebrane 91-2010. Na ile to jest, panowie, gest autorski, a na ile gest wydawniczy? Darku.
Bardziej wydawniczy, edytorski, bo za ten mój wybór jest odpowiedzialny zarówno wydawca, jak i autor posłowia i ktoś, kto dokonał selekcji wierszy. Gdyby nie zapał Pawła Kaczmarskiego i jego konsekwencje, to książka raczej by się nie ukazała, ponieważ tak jak sam powiedziałeś, kilka lat temu ukazał się tom zbierający wszystkie moje wcześniejsze książki i ja nie widziałem potrzeby wydawania kolejnej książki, która by te starsze wiersze prezentowała. Natomiast Paweł Kaczmarski widział, miał na to pomysł, napisał bardzo dobre posłowie i uznałem, że to jest wystarczający pretekst, aby książka się ukazała.
Ciekawy zbieg okoliczności, bo w Wysokich Ogniskach znajdziemy wiersze ze Spóźnionego owocu radiofonizacji, czyli również z tomu z 2014 roku. Natomiast rok 2014 i Przedmiar robót to książka nagrodzona Silesiusem, czyli moglibyśmy powiedzieć, że jednak te książki prezentujące, zgodzimy się chyba, najważniejsze wasze wiersze według edytorów i autorów Wyboru, jakoś pozwalają chyba postawić pewną kreskę. Nie chcę używać określenia gruba kreska, ale być może jest to pewien nowy etap. Marcinie, czy tak można czytać Pamiątkę z celulozy jako nowe otwarcie albo pewne zamknięcie, czy nie?
Wszystko można, byle z sensem. Ja myślę, że czytelnika chyba takie rzeczy nie szczególnie interesują. Jeśli znajduje coś zajmującego dla siebie w książce, to ją po prostu czyta. Ale oczywiście można tak uważać, że każdy wybór, każde wiersze wybrane czy zebrane to jest zamknięcie czegoś, postawienie kreski. Ale można też uważać, że tak jest z każdą nową, premierową książką. Albo z każdym dniem. Też stawiamy kreskę na dniu albo nocy odchodzącej.
Tego rodzaju publikacje zbierające czy wybierające poszczególne wiersze narzucają jednak pewną strategię lektury. To znaczy ta strategia jest swego rodzaju przeniesieniem strategii autora Wyboru, prawda?
Tak, zdecydowanie. Wydaje mi się, że największą wartością takiej książki jest właśnie to zupełnie niezależne od autora drugie oko i ta lektura, która wcale nie musi iść śladem autorskich intencji czy autorskiego wyobrażenia na temat twórczości.
Być może będzie to pytanie retoryczne albo pytanie, które nie znajdzie dla siebie odpowiedzi, ale Paweł Kaczmarski również o tym pisze w kontekście twojej poezji, że jesteś poetą pytań, a nie poetą odpowiedzi, często pytań retorycznych. Co sygnalizują Wysokie Ogniska?
To jest dobre pytanie, sam chciałbym wiedzieć. Paweł Kaczmarski, o którym tutaj nieustannie mówię, bardzo mnie też ujął tym, że właśnie ten wiersz wybrał jako klucz do całego tomu. Taki klucz, który mało co otwiera w gruncie rzeczy. Ten wiersz jest dosyć enigmatyczny, ciemny, kończy się pytaniami, nie oferuje żadnych odpowiedzi, a jednocześnie dla autora posłowia stanowi jakiś klucz do całej mojej twórczości. Jest jakimś miejscem w świecie literackim, przedstawionym i w świecie rzeczywistym, z którego rozciąga się najciekawszy widok na to, co napisałem, tak mi się wydaje. Nie widać wszystkiego, niektóre rzeczy są zakryte, ale to jest dobre miejsce, tak sądzę. I tyle, no.
Znajdziemy takie momenty, które byłyby wspólne. Pomyślałem sobie, że być może tę tezę potwierdzi tekst z Culture.pl. Ten tekst o poezji Darka Sośnickiego rozpoczyna się w ten sposób. Godna podziwu jest konsekwencja, z jaką Sośnicki realizuje swoją koncepcję poezji nieefektownej. Również, i tu rzecz jasna, zdarzają się fajerwerki zdolne zadziwiać specjalistów od metaforyki i wersyfikacji. Zawsze jednak pozostaje w mocy zasada wybierania tematów i rekwizytów uznawanych za nieciekawe, pospolite, codzienne. Zastanawiam się, Marcinie, na ile ta charakterystyka, pobieżna oczywiście, na ile nieefektowność jest efektywna i efektowna właśnie.
Efektywna efektowność albo efektywna nieefektowność i tak dalej, to oczywiście jest fajne i może nawet jakoś pomaga w lekturze. Trochę też mam wątpliwości co do tego rodzaju etykiet. Mnie się na przykład nie wydaje, żeby wiersze Dareka jakoś szczególniej pracowały nad tym, żeby nie było w nich widać efektów i takie o nich mówienie, że w nich się zajmuje rzeczami zwykłymi, pospolitymi i tak dalej. Czasem tak się dzieje, ale generalnie to jest chyba nadinterpretacja, próba przykrojenia żywych wierszy do jakiegoś prosektoryjnego stołu. Ja to widzę tak, że jeśli już coś się publikuje, to jest zawsze w jakiś sposób, czy chce być w jakiś sposób efektowne, chociaż nie zawsze to widać pewnie.
Tym, co was bez wątpienia łączy, to jest swego rodzaju dyskurs, powiedzielibyśmy metaliteracki, metapoetycki, zastanawianie się, czym jest poezja, czym jest wiersz, co to znaczy wiersz dobry po prostu. Mamy fragment w przedmiarze robót. Wiersz jest zrozumiały, wiersz jest niezrozumiały. Tak się kończy utwór zamykający tę książkę. Jedno z tych pytań, na które nie ma odpowiedzi wraz z pisaniem kolejnego wiersza, ta odpowiedź się zmienia? Marcinie.
Wiersz, o którym wspominasz, to są właściwie same takie odpowiedzi, bo to są same asercje, zdania orzekające.
Ale jednocześnie wykluczające.
Jednocześnie wykluczające, się ma się rozumieć. Kiedy mówisz o tym, że my się jakoś szczególnie zajmujemy takim poziomem metapoetyckim czy metawierszowym, zastanawianiem się nad tym, też nie jestem pewien, czy tak w gruncie rzeczy jest, przynajmniej jeśli chodzi o mnie. Kilka takich rzeczy napisałem, ale wiersz, o tym, czym jest wiersz, przede wszystkim ma być wierszem, tak? To znaczy ma być tekstem pozostającym w ramach poezji, który ma być atrakcyjny siłą swojego zapisu, a nie siłą dociekań, tak? Nad poezją. Niezbyt szczęśliwie czuję się mówiąc o tym, oczywiście było mnóstwo wybitnych autorów wspaniałych, którzy poświęcili kawał życia i talentu, żeby badać kwestię tego, jaki jest status wiersza, jaki jest status poezji. Ja się tym zajmuję wyłącznie amatorsko i bardzo rzadko. Każdy świadomy autor, kiedy zaczyna pisać, to chcąc, nie chcąc musi się zastanowić nad tym, co właściwie robi, czym jest wiersz, po co to jest i co kto z tego będzie miał.
Wiersz Jenot, zapowiadający twoją kolejną książkę. W zasadzie w środku tego wiersza znajdujemy 5, a w zasadzie 6 niezwykle istotnych wersów. Wiersz dzieli, wiersz się mnoży, wiersz się dzieli, wiersz mnoży, wiersz jest szczwany, wiersz szczuje, wiersz zaradny, wiersz niezaradny, wiersz jest skrzętny, rozrzutny, ludzie piszą, co im leży na sercu. Gdyby wyjąć te 6 wersów z Jenota, stałaby się jakaś wielka tragedia, czy nie?
On jest taki, jaki jest, bo są w nim też inne rzeczy. To jest oczywiście na nawiązanie do tego wiersza z przedmiaru robót, o którym wspominałeś. To jest napisane w podobny czy identyczny sposób. Tym sposobem można by zapełniać pewnie przez wiele lat strony i pewnie można by, gdyby ktoś chciał zrobić taki projekt podobny, powiedzmy, do stawiania kolejnych cyferek każdego dnia swojego życia, prawda? Każdego dnia można by formułować takie mniej czy bardziej paradoksalny dwuwers na temat tego, jaki jest wiersz, więc jeśli jest jakiś sponsor, to ja to mogę zrobić. Bardzo chętnie za jakieś unijne albo nieunijne pieniądze. Natomiast w wierszu Jenot, o którym mówisz, ważna jest całość, ważne są rzeczy, które się pojawiają wcześniej i później i oczywiście cały aspekt ironiczny, czy autoironiczny, czy autoparodystyczny jest w tym tekście też ważny.